Pokój braterstwu. Niezwykle przyjemnie jest mi stanąć między wami, przerwami, chociaż nie ukrywam, że patrząc tutaj na zebranych braci, myślę, że być może lepiej byłoby, gdyby ktoś inny stał na tym miejscu, ale skoro takie było życzenie i wola braterstwa, to chcemy być również z braterstwem. Przede wszystkim przywożę dla was pozdrowienia z dwóch zborów, z naszego zboru w Biłgoraju. Tamtejsi bracia bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiają, życząc błogosławieństw Bożych. Jak również nasi bracia z Betanii. Zostało dzisiaj do nas, dzisiaj tutaj z nami jest dziewięć osób, dziewięcioro z braterstwa. Zostało jeszcze 41 osób z nami związanych, którzy w różny sposób potrzebują waszego myślenia, waszego zainteresowania nimi. Bo jeżeli 9 przyjechało, to znaczy, że pozostali nie mogli. Już wiecie, chyba rozumiecie dlaczego. Drodzy braterstwo, bracia ze zboru w Mysłowicach wybrali bardzo ciekawy i znaczący werset jako werset przewodni dzisiejszej naszej konwencji, naszych rozważań duchowych na temat sprawiedliwości i wiary i życia. No, na temat samej sprawiedliwości można byłoby mówić około 700 godzin. Skąd to wiem? Bo ponad 700 razy jest użyte to słowo w Piśmie Świętym. Znając nasze możliwości, to jestem przekonany, że moglibyśmy dużo rozmawiać na ten temat. Wobec tego pokazuje skalę zagadnienia, może i problemu z jakiejś z innej strony rzecz biorąc, że tak naprawdę dzisiejsze rozważania w żaden sposób nie wyczerpią być może naszych oczekiwań czy może potrzeb. Zapomniałbym, a to ważne, że nie mogę tego zapomnieć, że powinienem braterstwa zaprosić na konwencję do Budziarz. Jeśli Pan Bóg pozwoli, to w trzecim tygodniu lipca, czyli 20, chyba 1 i 2 lipca, jeśli dobrze to pamiętam, zapraszamy wszystkich serdecznie na naszą konwencję. Rzecz ciekawa, że na tej konwencji też będzie trochę podobny werset przewodni, który jest wzięty z kolei z innej księgi, z księgi Izajasza, mówiąc o tym, powiedz sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie. Ciekawa korelacja, myślę, występuje. Chyba jest takie nasze wewnętrzne zapotrzebowanie na ten temat. Przystąpmy do naszych rozważań, proszę braterstwa. Rozważań idących, czy nawiązujących do tego wersetu. Apostoł Paweł, ja myślę, że autorem księgi listu do Hebrajczyków jest ten apostoł, chociaż tutaj teoretycy, teolodzy słowa różnią się, napomina braci Żydów mesjańskich ówczesnego, współczesnego świata, w jakim on żył. Napomina ich. Mówi im ważne słowa i przeczytajmy kontekst tego wersetu. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my, mam nadzieję, że my również, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Zauważmy, autor tego listu kładzie nacisk na, moim zdaniem, właśnie na tę wypowiedź. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Rzecz ciekawa, te same słowa, identyczne brzmienie, są zapisane jeszcze w trzech innych księgach Słowa Bożego. I do nich się też odniesiemy. W tamtych czasach, gdy były pisane te słowa, wielu żydowskich chrześcijan, czyli powiedzmy, że Żydów mesjańskich ówczesnego czasu, którzy zostali usprawiedliwieni przez wiarę. Przez wiarę oczywiście w Jezusa Chrystusa. Z powodu prześladowań, jakie wówczas wystąpiły, oni zaczęli rozważać powrót do swojej dotychczasowej religii, do judaizmu, do religii mojżeszowej. Tenże autor mówi, nie tak powinno być. Stara się wzmocnić ich przed przyszłymi prześladowaniami, przypominając im ich właśnie pierwotną wiarę w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Zachęca, by nie odrzucali swojej pewności w Panu, ponieważ hojnie wynagrodzi On ich pierwotną wiarę w Jezusa Chrystusa w przyszłości, jeśli, ważny warunek, pozostaną Mu wierni, jeśli się nie cofną. Mieli znosić prześladowania. Nie powiedział, będzie wam lekko i droga zawsze będzie gładka. Dopóki nie przyjdzie Pan po raz wtóry, co zdaniem autora miało nastąpić niedługo. Używa tutaj greckiego słowa chronizo, które oznacza nie będzie mi trężył czasu, nie będzie go marnował, tylko przyjdzie. A więc on nie będzie niepotrzebnie zwlekał. A jeśli zwleka, odpowiedź jest jednoznaczna. Jest chyba taka potrzeba. Jeśli by wybawiliby się swojej wiary w Chrystusa i wróciliby do judaizmu, staliby się apostatami, czyli odstąpiliby od tej słusznej drogi. Chrześcijanie tamtych czasów spodziewali się, że powtórne przyjście Pana i zaprowadzenie nowego ładu na ziemi i Bożego Królestwa przyjdzie szybko. Tak jednak się nie stało. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego, proszę braterstwa, mamy ponad 2000 lat, czy blisko 2000, a Królestwa nie ma. I pomimo tego, że wierzymy, iż wtóra obecność Pańska funkcjonuje, że Pan jest po raz wtóry, to niewiele się zmienia. Aczkolwiek, jeśli byśmy spojrzeli na postęp, jaki jest we współczesnym świecie, możemy dostrzegać bardzo wiele elementów nadchodzącego tego Królestwa, o którym możemy wyczytać ze Słowa Bożego. Jak śmierć trwała wówczas, tak nadal trwa. Nadal kondukty pogrzebowe przejeżdżają przez nasze miasta. Codziennie na kuli ziemskiej, proszę braterstwa, umiera około 180 tysięcy ludzi. Wyobraźmy sobie, to jest chyba trzykrotnie więcej jak miasto Chrzanów, tak? Codziennie. Przez jeden miesiąc umiera około 5,5 miliona osób. W samej Polsce, w naszym kraju tylko, codziennie umiera statystycznie, tutaj podam dokładne dane, 1081 osób. W czasie tego wykładu, jeśli Pan Bóg pozwoli, że on się zakończy, to umrze w naszym kraju 45 osób. 45 rodzin będzie w żałobie. 45 nieszczęść w tym słowa znaczeniu. Myślę, że pokazuje tymi liczbami, proszę Państwa, skalę problemu, jaka jest przed nami, przed człowiekiem. To wszystko, co się dzieje na tym świecie, powinno być dla rozumnego człowieka, inteligentnego. Powinno być impulsem do tego, żeby myślał, dlaczego tak jest. Dlaczego nic się in plus nie zmienia w tym zakresie. Jak grzech panował, tak panuje. Jak łzy ciekły, tak ciekną. Jak człowiek nastawał przeciwko człowiekowi, tak nadal nastaje. Ale apostoł mówi, że przyjdzie rychło, nie opóźni się, nie będzie zwlekał, tylko przyjdzie. W kontekście czasu, gdy spojrzymy na to, to mogłoby nam się wydawać, że obiecane przez Pana Boga wyzwolenie opóźnia się. Ale moim zdaniem tak nie jest. Boża opatrzność i cel zmierzają ku jego wypełnieniu. My jako ludzie nie możemy ich przyspieszyć. Ale Pan Bóg ma swój czas. Te wydarzenia nie zwlekają, ponieważ zmierzają do wyznaczonego czasu wypełnienia. Bo taki jest czas. Wydaje się płynąć powoli. Ale spójrzmy, proszę braterstwa, wstecz. za siebie. Nam się może wydawać, że czas płynie powoli, ale gdy sobie przypominam moment, kiedy stanąłem nad grobem mojej mamy, kiedy wpuszczono trumnę do grobu, to przez 6 sekund, bo tyle chyba to trwało, przypomniało mi się całe nasze życie. Ten czas płynie bardzo szybko, jeśli spojrzymy do tyłu. Jednak Pan Bóg ma swój sposób widzenia tego świata. Słowo Boże nam mówi w liście apostoła Piotra, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Należy jednak pamiętać, że sposób, w jaki Bóg mierzy czas, zdecydowanie różni się od naszego. I my bardzo chętnie, jako Duch Badaczy Pisma Świętego, posługujemy się tym wersetem mówiącym o tym, że u Pana Boga jeden dzień jest jak ile? 1000 lat. A więc w kontekście wieczności to tak naprawdę nasze 10, 20, 50, 80 i 100, jak to ma nasza siostra Walkie w Brytanii, to tak naprawdę to jest jak mgnienie oka. Pan Bóg tym, którzy wierzą w Niego, wykonuje w nich wspaniałe zadanie. Daje nam Słowo Boże i mówi, przyglądajcie się temu, jak ten czas upływa. Nie śpieszcie się, bądźcie cierpliwymi. Salomon dał nam bardzo fajną wskazówkę, bardzo konkretną, mówiącą o tym, że wszystko, co się dzieje pod niebem, ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Wobec tego pora nadejścia Królestwa Bożego jest Bożą porą. Ona nadejdzie. Dla nas jest ważne, abyśmy odpowiednio oczekiwali. Oczekiwali na czas, jaki Pan przeznaczył na wypełnienie się, mam nadzieję, naszych wspólnych pragnień. Pamiętajmy, proszę bratestwa, że Boże zwlekanie nie jest Jego odmową. On nie odmawia tego i nie odmówi. To się wypełni. Co obiecał, to się wypełni. Opóźnienie Boże, zacytuję taki fragment, który znalazłem na temat czasu w kontekście Pana Boga. Opóźnienie Boże nigdy nie psuje Bożego zamiaru, ale poleruje Jego narzędzia. Spójrzmy na siebie, czy tak nie jest. Opóźnienie nie oznacza wcale, że Bóg zapomniał o swoim ludzie, ani nie przekreśla Jego wierności, ale wzmacnia duszę sługi i potwierdza Jego imię. Opóźnienie poświęcone pouczeniu i przygotowaniu to nie marnowanie czasu, ale oszczędzanie go dla naszego dobra. Te wersety zachęcały ówczesnych chrześcijan tamtego czasu i nas obecnie do tego, by i w naszym powołaniu, abyśmy nie porzucali drogi ufności naszej. Używa w tamtym miejscu, w tym miejscu używa apostoł Paweł dobrego słowa, greckiego słowa hypomene na oznaczenie wytrwałości, cierpliwości. To jest odwaga, dobrowolne, codzienne znoszenie rzeczy trudnych dla sprawy Bożej. To jest cierpliwe znoszenie bolesnych dla siebie rzeczy, odczuwanie ciężaru, a mimo to lekceważenie tego cierpienia ze względu na Pana Boga. Tego rodzaju cierpliwość, proszę braterstwa, z nadzieją zawsze patrzy w przyszłość. Jest ona potrzebna nam po to, abyśmy dostąpili tego, co głosi Słowo Boże i Jego obietnice. Czym jest sprawiedliwość i kto ją może osiągnąć? Temu słowu odpowiada hebrajskie słowo sedek, występujące, tak jak powiedziałem, ponad 500 razy w Biblii, w Starym Testamencie i 200 razy w Nowym Testamencie jako dikaio. Więc mamy ponad 700 razy. Słowo to oznacza przestrzegający praw, obyczajów, oznacza człowieka prawego, wykazującego słuszność, prawość, sprawiający prawo, czyli czyniący je. W odniesieniu do człowieka używamy chętniej słowa usprawiedliwienia, więc uwolnienie od winy, wykazanie słuszności czyjegoś postępowania lub słów. Słowo to oznacza ludzkie pragnienie usprawiedliwienia do bycia usprawiedliwionym. Na określenie usprawiedliwienia apostoł używa tutaj greckiego słowa dikaiun, od którego pierwsza osoba liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym brzmi dikaio, dwa o na końcu, oznacza usprawiedliwiam. Czyli słowo usprawiedliwiam użyte w tym znaczeniu ma inny sens od ogólnie przyjętego. Jeśli bowiem usprawiedliwiamy się sami, to próbujemy przytaczać dowody na to, że my mamy rację, tak? Ale jeżeli ktoś nas usprawiedliwia, to przytacza nam fakty, które dowodzą, że my postępowaliśmy w sposób właściwy, albo chcieliśmy postępować, mieliśmy dobre intencje. Wszystkie czasowniki w języku greckim kończące się na dwa o mówią o traktowaniu, uważaniu, przyjmowaniu danej osoby za coś. W naszej relacji z Panem Bogiem, gdy spojrzymy na znaczenie tego słowa, to możemy powiedzieć, że Pan Bóg traktuje grzesznika tak jakby wcale nie był on tym grzesznikiem. Usprawiedliwia nas. My wiemy o tym, że dzięki naszej wierze w Jezusa Chrystusa. Zamiast traktowania jako przestępcy, Bóg uważa go za dziecko godne Jego miłości. Być usprawiedliwionym to wejść do nowej społeczności z Panem Bogiem. Dystans, jaki dzieli człowieka z Bogiem, ze świętością, zostają zamienione, skrócone czymś niezwykle ważnym, miłością Bożą, zaufaniem i przyjaźnią. W takiej sytuacji my jako ludzie nie zbliżamy się do Pana Boga, który pała gniewem do nas, tylko miłością, przebaczeniem i odkupieńczą miłością. A więc usprawiedliwienie jako dikaiosine jest naprawianiem wzajemnych stosunków pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiekiem usprawiedliwionym jest ten, który pozostaje we właściwych stosunkach z Bogiem. I tu myślę, że jest ważna kwestia, którą należy podnieść, że te stosunki nie są wynikiem jego własnych dokonań i tylko jego własnych, lecz skutkiem tego, czego Pan Bóg dokonał w odniesieniu do nas, do człowieka powołanego, jeśli wierzy w to słowo. Słowo Boże nam mówi o tym, że tylko Pan Bóg jest sprawiedliwy. Tego atrybutu, myślę, nikt nie jest w stanie podważyć. Można byłoby przytoczyć wiele wersetów na ten temat mówiących. Na przykład, On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, a prawi zobaczą oblicze Jego. Tron Twój, Boże, trwa na wieki i berłem sprawiedliwym jest berło Królestwa Twojego. Już tu mamy odniesienie do Królestwa, tego, w które wierzymy, że przyjdzie. Sprawiedliwość Boża w Słowie Bożym bardzo często jest łączona z odkupieniem, z wybawieniem jeńców i uwolnieniem uciśnionych, czyli dla rodzaju ludzkiego będącego w mocy i śmierci. Księga Izajasza nam podaje bardzo ciekawe proroctwo. Zwróć na mnie uwagę, ludu mój, i słuchaj mnie, mój narodzie. To mówi Pan Bóg do narodu izraelskiego przez tego proroka. Bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy. Wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Wierzymy to, że ta Boża sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie, ona jest przed nami, że ona się będzie wypełniać. Boża sprawiedliwość nie jest wynikiem chłodnej, zimnej kalkulacji matematycznej i pozbawionej emocji oceny. Tak nie jest. Do jakiej może my, często jako ludzie, jesteśmy zbyt mocno przyzwyczajeni. Gdy czasem słucham naszych rozważań na temat sprawiedliwości, to mam nadzieję, to czasem mam wrażenie, że jestem tak jakby w sądzie, że nie ma adwokata, który by mnie bronił. A tym adwokatem jest miłość Boża, miłość Chrystusowa. Ona jest. I właśnie o tej miłości, tę Ten sam prorok Izajasz pięknie napisał. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał prawo narodom. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Przerwę na chwileczkę, podziękuję za włączenie światła. Cieszę się, że widzę wasze twarze, braterstwo, bo byliście dla mnie w ciemności. Wrócę do tego wersetu. Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę. Strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów. Mamy tu wspaniałe proroctwo na Jezusa Chrystusa, że ten czas przyjdzie i wówczas będzie sprawiedliwie. Ten opis sprawiedliwości i osoby, czyli Jezusa Chrystusa, który będzie tę sprawiedliwość wprowadzać, moim zdaniem jest w tych wersetach bardzo poruszający. Mamy tutaj obraz Bożej mocy, Bożej siły i miłosierdzia sługi Pańskiego. Sprawiedliwość odnosi się także, sprawiedliwość Boża odnosi się także do realizacji dzieła okupu i jego zastosowania za ludzkość według tegoż Bożego planu. Znowu zacytuję tekst Izajasza. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, abym posłał słowo, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom, co? Wyzwolenie. A ślepym, co? Przejrzenie. Tak jest. Abym ogłosił rok Pański, rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. O, to jest ważne. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. Sprawiedliwość w odniesieniu do nas, do ludzi. Tutaj Słowo Boże jest bezwzględne. Bardzo kategoryczne. I nie zostawię żadnych złudzeń. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. To cytuje apostoł Paweł w liście do Rzymian. Prorok Hiob z dawnymi laty pyta, jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? I jak może ten, który się urodził z niewiasty, być czysty? Nie może być. Aktualnie, teraz w wieku Ewangelii, naszym zadaniem, myślę, powołanych tego wieku, mam nadzieję, że również prawych, właśnie usprawiedliwionych przez naszą wiarę, jest odzwierciedlanie Bożej sprawiedliwości, gdyż On takich właśnie miłuje. I to nam potwierdza kilka wersetów. Bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki ich strzeże. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Co więcej, błogosławi On mieszkanie sprawiedliwych. To cytat z Psalmu 3. A gdy burza szaleje, bezbożny ginie, lecz sprawiedliwy stoi na gruncie wiecznym. O tym mówi nam psalmista też. Biblijna, starotestamentowa recepta na sprawiedliwe życie jest zapisana w księdze Ezechiela. Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość, nie je mięsa ofiarnego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości, nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przeobleka w szatę, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością, postępuje według moich przykazań i też przestrzega wiernie moich praw. Ten jest sprawiedliwy. On też na pewno będzie żył, mówi Wszechmocny Pan. Starotestamentowa reguła, recepta. Ale nowotestamentowa jest troszeczkę inaczej ujęta. W odniesieniu do takiego wspaniałego przykładu, kiedy Pan Jezus mówi o pewnym człowieku. I zacytuję. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden był faryzeuszem, a drugi był celnikiem. I ten faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten. Jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten oto właśnie celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. W odniesieniu, tak już możemy powiedzieć, do tej recepty starotestamentowej. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, Ty bądź miłościw mnie grzesznemu. I powiadam wam, mówi Pan Jezus, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czym jest wiara? Myślę, że na ten temat moglibyśmy też bardzo wiele nabożeństw odbyć. Słowo Boże w tymże liście do Hebrajczyków, tylko w następnym rozdziale, 11, bardzo prosto nam odpowiada. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Wiara według greckiego słowa pistis to udzielenie komuś zaufania. Temu słowu odpowiada inny jeszcze grecki czasownik peithomai, to oznacza uwierzyć w coś, zdać się na kogoś, zaufać komuś. Wiara, proszę Państwa, wyklucza możliwość badania bytów nadprzyrodzonych metodą analityczną, metodą naukową. Naukowcy mogą tylko stwierdzić, że to coś, co dla nich jest niezrozumiałe, powinno być jeszcze przedmiotem dalszych badań i może właśnie wiary z ich strony. Pan Bóg chce człowiekowi powiedzieć, poznaj mnie, zobacz całą konstrukcję świata, kosmosu, przyrody i pomyśl. Czy to dzieło przypadku, wielkiego wybuchu, ewolucji? Często człowiek próbuje zastanawiać się nad tym, czy, a jeśli tak, to dlaczego powinien wierzyć w Boga? Jeśli takie, jednak takie tłumaczenie jest jak dojrzałe zboża, które zbieramy z powierzchni ziemi. Ale to właśnie poza wszelkimi przyczynami, pod ziemią, gdzie nasienie zmienia się w roślinę, to tam powinien mieć miejsce akt naszej wiary, akt wiary człowieka, w głębi naszej duszy, bo wiara powinna być owocem ziarna zasianego w głębi życia. Wiara nie powinna być z kolei wygodnym skrótem do Pana Boga. Bardzo wielu ludzi teraz na świecie, a w Polsce, w naszym kraju również, afiszuje się mówiąc o tym, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. Tak, jestem wierzący, jestem na przykład katolikiem. No ale najnowsze badania mówią o tym, że tak naprawdę tych faktycznie wierzących, na przykład uczestniczących w życiu kościelnym, życiu nabożeństwowym, to jest tylko 54%. Wobec tego, jak to wygląda, ta wiara w rzeczywistości, w wykonaniu. Wiara nie jest prezentem od Pana Boga. Ją musimy, powinniśmy wypracować w naszych sercach. I ona powinna być powodem ciągłej, nieustannej troski i czujności o nasze zbawienie, owocem nalegania na poznanie Pana Boga. Nie powinna być aktem inercji, czyli bezwładu, lecz aktem aspiracji, by otrzymać nagrodę życia wiecznego. Wiara przychodzi do tego, kto jej poszukuje, kto poszukuje sensu życia, kto tęskni za ostatecznym, logicznym sensem egzystencji człowieka na ziemi i jej losów. Nie przychodzi do tego, który takich wartości nie szuka, kto się nad tym nie zastanawia. Wiara przychodzi do tego, kto uświadamia sobie cudowność materii i niewiarygodnej logiki w stworzeniu. Przychodzi do tego, kto jej szuka, kto jest gotowy odpowiedzieć na Boże wezwanie, na zaproszenie Pana Jezusa. Znamy wspaniale ten werset i często go cytujemy. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam, co? Dam ukojenie, tak? Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdy myślimy o wierze, o naszej relacji do Pana Boga, mojej relacji, to pamiętajmy, że On jest tym, który stoi za drzwiami i On puka do tych drzwi. Ale klamka jest gdzie? Tu w środku, w naszych sercach. Ona jest od wewnątrz. Jeżeli ją otworzymy, wtedy On wejdzie. Ale On puka. Lecz pamiętajmy, że ruch otwarcia należy do nas. Wiara nie pozostawia rzeczy takimi, jakimi są. Albo przesuwa góry, albo zmienia ludzi. Niewiara ma moc niszczycielską. Potrafi nawet odsunąć Boże działanie. Przypomnijmy sobie werset z Ewangelii Mateusza, który mówi o tym, że niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Co to znaczy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie? Co to znaczy życie? Możemy mówić o życiu doczesnym, tym, w którym jesteśmy, w którym trwamy, i o życiu wiecznym. Życie w ujęciu, w perspektywie biblijnej, proszę braterstwa, jest najwyższym dobrem człowieka, stanem posiadania lub posiadaniem. Przez życie w Biblii możemy rozumieć jak wielkość pochodzącą od Pana Boga, dokonującą się przed Bogiem i skierowaną na Pana Boga. Przeciwnością życia jest co? Jest śmierć. Wiemy o tym ze Słowa Bożego, że to sam wiekuisty Pan ma życie i jest Jego dawcą. I tutaj przypomnę wspaniałe wersety z Ewangelii świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A później Pan Jezus mówi sam o sobie. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, który miał żywot sam w sobie. Słowa Pana Jezusa, który mówi do nas: ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt do mnie nie przychodzi, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więc mamy pokazany kierunek naszej wiary. Wiara w Jezusa Chrystusa, która może dać nam drogę do życia wiecznego. Gdy myślę, proszę braterstwa, o życiu, to przytoczę wam moją własną refleksję z pracy zawodowej, w której mam przywilej być. Jak wiecie, w naszym domu zmarło już wielu naszych braci. I gdy patrzę na tych braci, gdy przypominam sobie te sylwetki, te postacie, gdy pamiętam, jak siedzieli w rzędach, tak jak wy w tej chwili siedzicie, to wiem, że byli to często przykładowi bracia ci, nawet i starsi zborowi i pielgrzymi, którzy mówili o tym, że śmierć jest zyskiem, że jeśli umrzemy, to pójdziemy do Pana, że to jest nagroda. I że powinniśmy być gotowi w każdym momencie, w każdej chwili na to, żeby Pan nas zabrał. To byli ci również, ci nasi bracia, którzy stawiali właśnie często to pytanie, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy? Żaden z tych braci w końcowej fazie swojego życia nie powiedział: Panie Boże, zabierz mnie już. Ja tego nie pamiętam, nie słyszałem. Chociaż z wieloma z tych braci rozmawiałem. gdy wcześniej nie czuli tego, że nadchodzi ten koniec, to odejście, to nikt z nich w ten sposób prawdopodobnie nie myślał. Ale w momencie, kiedy przychodził ten moment, człowiek to czuje. Wtedy padały słowa, a żeby Pan mi dał chociaż jeszcze jeden dzień, żeby chociaż jeszcze trochę mi przedłużył, żebym jeszcze jutro mogła zobaczyć liście na tym drzewie i słoneczko. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak było i jest i myślę, że będzie w naszym życiu, proszę braterstwa? Bo jesteśmy ludźmi, którzy posiadają cząstkę życia pochodzącą od kogo? Od Pana Boga. Ta cząstka życia, jaka jest w człowieku, to jest to coś najważniejsze, czego człowiek uchwyca się, czego człowiek pragnie, żeby to nigdy nie zginęło. Pomimo choroby i dzięki Bogu Najwyższemu za to, że mamy Słowo Boże, które nam daje wspaniałe obietnice, mówiące o tym, że jeśli będziesz wierzyć i nie odstąpisz, nie cofniesz, jak to w liście do Hebrajczyków jest zapisane, to będziesz mógł żyć. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, te słowa zostały zapisane również w liście apostoła Pawła, w dwóch listach, do Galacjan i do Rzymian. Pierwszy cytat w liście do Galacjan, który to list jest przyrównywany do błysku miecza w rękach znakomitego szermierza, jakim w tym miejscu był apostoł Paweł, który był atakowany i dlatego napisał ten list i ten fragment jako doskonały szermierz. I apostoł Paweł pisze do tamtych braci. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów i czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ewangelia wówczas była atakowana przez Żydów, którzy wprawdzie przyjęli chrześcijaństwo, ale jednocześnie wierzyli, że wszystkie Boże obietnice i dary Boże odnoszą się wyłącznie właśnie do nich. I tych przywilejów nie wolno dopuścić do żadnego poganina. A wiemy, że Bożą wolą było inaczej. Jeżeli tego typu Izraelita spotykał apostoła Pawła głoszącego Ewangelię pogardzanym poganom, to wpadał w gniew i w oburzenie. I głosili oni, legalne wyjście z tej sytuacji, jeśli jakiś poganin chce stać się chrześcijaninem, niechaj najpierw stanie się Izraelitą. Ich zdaniem musiał poddać się literalnemu obrzezaniu i wziąć na siebie cały ciężar zakonu. Ale dla apostoła Pawła było to całkowite przeciwieństwo Ducha Chrystusowego, gdyż wynikałoby stąd uzależnienie zbawienia od zdolności człowieka do przestrzegania zakonu. Tymczasem myślą apostoła Pawła było zbawienie, usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej i z ludzkiej wiary. Wierzył on, że żaden człowiek samymi tylko uczynkami nigdy nie potrafi zasłużyć na względy u Pana Boga. Argumentowali Żydzi przeciwnie. Największą rzeczą w naszym życiu narodowym jest zakon. Bóg dał ten zakon Mojżeszowi i od niego zależy nasze życie. Ale apostoł Paweł im odpowiadał. Chwileczkę. Kto jest założycielem naszego narodu? Komu dano największe obietnice? Oczywiście, że Abrahamowi. A więc apostoł Paweł dalej kontynuuje. W jaki to sposób Abraham zdobył uznanie względu u Boga? W jaki sposób stał się sprawiedliwym przed Bogiem? Nie mógł ich zdobyć przez przestrzeganie zakonu, bo jego jeszcze nie było. Bo został nadany 430 lat później. A więc łaskę, usprawiedliwienie zdobył przez wiarę. Drugi, tak samo zapisany fragment, jest zapisany w liście do Rzymian. I to jest ciekawy kontekst tego wersetu. Apostoł mówi tak, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, dlatego gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł Paweł mógł się wstydzić Ewangelii. Tenże apostoł Paweł nie wstydził się. Ale najprawdopodobniej niektórzy członkowie zboru w Rzymie wstydzili się Ewangelii ze względu chyba na jej prostotę. Nie była przepojona treściami filozoficznymi, jak to wówczas, na co była wówczas wspaniała moda. Lecz charakteryzowała się prostotą języka, zwięzłością i niezwykłą trafnością sądów, bez dwuznaczności, bez relatywizacji, bez względności. W zborze w Koryncie niektórzy uważali, że głoszenie ukrzyżowanego Zbawiciela jest głupstwem. Apostoł pisał do Koryntian, że zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego to dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan to jest głupstwo. Zaś gdy był w Atenach, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, naśmiewali się z niego. W tamtych czasach, ale i w tych, myślę, chociaż to jest temat do odrębnych rozważań. Głoszenie o Bogu, który posłał swojego Syna, aby ten stał się człowiekiem narodzonym z dziewicy. Umarł jak najgorszy kryminalista na krzyżu. Zmartwychwstał i poszedł do nieba, a któregoś dnia obiecał, że powróci, było dla wielu ludzi nieracjonalne. Przez całe wieki myśleli tak i myślą ci, którzy uważają się za mądrych. Niektóre osoby ówczesnego czasu wahały się głosić Chrystusa z innych powodów. Obawiano się znieważania i prześladowania. Przypomnijmy, że apostoł Paweł był więziony w Filipii, wypędzony z Tesaloniki, uciekał po Kryjomu z Berei i był wyśmiany w Atenach. Być może ze względu na swój wygląd nie robił dobrego wrażenia. Ale nie wstydził się. Nigdy, proszę braterstwa, nie było łatwo mówić o Jezusie. Może teraz wydaje nam się, że jest łatwiej. Bo przynajmniej w naszym kraju wydaje się, że słowo Bóg, Jezus jest częściej używane również i przez ludzi z wyższego świecznika. Lecz czy tak naprawdę wiedzą, co to znaczy w ich życiu? Czy w ogóle w życiu społeczeństwa? Ale to temat do odrębnych rozważań. Apostoł Paweł nie wstydził się. Był gotów głosić Jezusa. Bo ona jest Bożą mocą ku zbawieniu każdemu. Ja mam nadzieję, że i my jesteśmy dumni z tego, że znamy, mamy Ewangelię. Bo ten, który teraz wierzy, jest dumny z tej Ewangelii, ale nie wpada w pychę. Może stać się uczestnikiem wysokiego powołania. Gdy spoglądamy na usprawiedliwienie z wiary czy z uczynków, możemy się zastanawiać, bo Słowo Boże ma tutaj bardzo różną, mogłoby się wydawać różną naukę. Występował tak jakby spór pomiędzy apostołem Jakubem i apostołem Pawłem. Prowadzą długie wywody na temat wyższości uczynków nad martwą wiarą lub nad wiarą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian i Galacjan próbuje przekazać myśl, że najważniejsza jest wiara w krew Jezusa Chrystusa. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. I w liście do Galacjan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę Chrystusa Jezusa. I myśmy Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A z kolei apostoł Jakub w swoim liście zwalcza taki rodzaj wiary, która przyjmuje jakieś fakty intelektualne, ale nie ma to żadnego wpływu na życie człowieka. Mówi on, Demony też wiedzą przecież, że wiekuisty istnieje i dlatego drżą przed nim. Boją się go. Ale czy to zmienia ich sposób działania? To ich przekonanie absolutnie nie wpływa na zmianę sposobu ich postępowania. Dlatego apostoł Jakub krytykuje zniekształconą formę wiary, zupełnie oderwaną od realiów życia. Przyszedł do ciebie biedny, cytuję, i chce się ogrzać, a ty go odeślesz do sąsiada lub pomocy społecznej. To źle zrobisz. Taka wiara jest zdaniem apostoła Jakuba martwa. On nie znosił teorii, słów oderwanych od życia. W życiu chrześcijanina, w naszym życiu, nie powinno się kłaść akcentów tylko na jedną stronę albo tylko na drugą. W dobrze ułożonym życiu zawsze musi być myśl i działanie. Czasem niewłaściwie kategoryzujemy i można byłoby myśleć, czy ustawiać nas, że ktoś może być człowiekiem myślącym, na przykład intelektualistą, albo człowiekiem czynu. Takie myślenie jest błędne. To musi ze sobą współpracować. Myśliciel, intelektualista będzie tylko połową człowieka, o ile nie zastosuje swoich myśli w działaniu. Zanim nie włączy się do walki i nie będzie dzielił trudów życia wraz z innymi, to nie będzie dla nich, dla otoczenia, dla środowiska nawet natchnieniem do działania. Nie porwie za sobą nikogo, środowiska, nawet natchnieniem czy otoczenia, natchnieniem do działania. Nikt nie może być prawdziwym człowiekiem czynu z kolei, jeśli nie przemyśli do końca najważniejszych zasad, na których oprze swoje postępowanie. A więc w prawidłowo zrelacjonowanym życiu, ustawionym życiu, wiara i uczynki muszą być prawidłowo skorelowane. Muszą współpracować. Ci dwaj apostołowie tak jakby toczą spór, ale w jednym miejscu zaczynają się zgadzać i dochodzą do konsensusu, gdy wskazują na postać Abrahama. Ale o tym za chwilę. Ten sam cytat, proszę braterstwa, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jest zanotowany w księdze Abakuka, w drugim rozdziale. Te słowa zaczerpnął, apostoł Paweł zaczerpnął do tych listów, do listu w Galacjan i do listu do Rzymian. Moglibyśmy się zastanawiać, są również oczywiście w liście do Hebrajczyków, moglibyśmy się zastanawiać, czy sprawiedliwy z wiary żyć mógł w czasie, gdy naród izraelski przebywał w bardzo trudnej sytuacji społeczno-politycznej. Drugi rozdział Księgi Abakuka, werset 3-4. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźni się. Zauważycie, braterstwo? Pan, to jest Boża odpowiedź, zupełnie idąca w tą stronę, jak to pisze autor listu do Hebrajczyków. Widzenie się odwleka, ale ono się nie opóźni. Ono się spełni niezawodnie. I Pan Bóg odpowiada do Abakuka. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oto przyjrzyjmy się Abakukowi i jego czasom w wielkim skrócie. W czasie, gdy była pisana ta księga, Izrael miał poważny problem, ponieważ to były lata około 600, może 597 przed Chrystusem. To był czas, kiedy miał nastąpić najazd Babilończyków na Izrael, na Jerozolimę. Prorok Abakuk, ogarnięty przerażeniem tego, co się dzieje wewnętrznie w jego kraju, niesprawiedliwością w sądach również, niesprawiedliwością w życiu społecznym, niesprawiedliwym postępowaniem kapłanów, hipokrytycznym wręcz wobec całego narodu, pyta: Panie Boże, jak to jest, że tu jesteśmy niesprawiedliwi, ale Ty zamierzasz posłać jeszcze gorszego, bardziej niesprawiedliwego ciemiężcę na nasz naród, jakim będzie Babilończyk. Pan Bóg mu odpowiada, sprawiedliwy z wiary będzie żył. Jak to mogło być w tamtym czasie? Prorok Habakuk zadaje trudne pytanie, wiercące pytanie Panu Bogu. Dlaczego przypatrujesz się przewrotnym? Dlaczego milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego, za którego on się uważał i wielu z ówczesnych Żydów, którzy starali się wypełniać prawo zakonu? Dlaczego, woła prorok, dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Jest to pytanie z tego rodzaju, dlaczego, Panie Boże, pozwalasz na zło? Tak? I Pan Bóg mu odpowiada, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale niesprawiedliwy, bezbożny nie zazna spokoju duszy. Czy te słowa wówczas się wypełniły, w jaki sposób? Przychodzi Babilończyk z całą swoją świetną, ówczesną armią, burzą Jerozolimę, burzą świątynię i cały, praktycznie cały naród w kolejnych deportacjach zostaje przeprowadzony do Babilonii. Historycy mówią, że z 250 tysięcy około żyjących wówczas Żydów na ziemi izraelskiej, kananejskiej, nie palestyńskiej, nie używajcie tego słowa braterstwo, zostało tylko około 20 tysięcy Żydów. Ci, którzy tam zostali jeszcze na gruzach Jerozolimy, gruzach świątyni, starali się szukać Pana Boga, ale chwała świątyni została zniszczona. Wobec tego, jak oni, ci, którzy zostali tam lub zostali przeniesieni do Babilonu, jak oni mogli być sprawiedliwymi? Jak mogli żyć? Pan Bóg dał im drugą sposobność. Tych, których przeprowadził, osiedlił ich w jednym miejscu w Babilonii, dał im warunki do życia takie i powiedział, jak będziecie się dostosowywać do prawa babilońskiego, jak będziecie pokornie z nim, łagodnie z nim postępować, jak nie będziecie się burzyć przeciwko niemu, nie będziecie wywołać powstania, jakichś rokoszy, to wówczas będziecie mogli ówcześnie żyć. Będziecie mogli żyć. A waszą świątynią jestem ja, moje słowo. Tora, którą zawinęliście, macie zawiniętą na zwojach, to będzie wasza świątynia i modlitwa. Modlitwa. Wówczas ci wierzący, żyjący tam przez 70 lat i niektórzy dłużej, ale prawdziwie wierzący, prawdziwie szukający Pana Boga, mieli swojego Boga w Torze, w Słowie Bożym i w swoich modlitwach. I chociaż nie widzieli świątyni, to i dla nich świątynią było cudowne, dla nich Słowo Boże. Dla nich cudowne Słowo Boże, bo proszę braterstwa, przypomnę tutaj, przytoczę taki szczegół. Ilekroć jesteśmy w Izraelu, to gdy stoimy w Instytucie Yad Vashem, za każdym razem słyszymy te same słowa. Pomimo Holokaustu, pomimo śmierci ponad 6 milionów Żydów, to stoimy w tym miejscu i jesteśmy w kraju, narodzie izraelskim, który ma jest narodem, ma swoje państwo, ma swoją konstytucję, ma swój rząd. Jesteśmy tutaj. Dlaczego? Ze względu na Torę. Ze względu na Słowo Boże. To Słowo Boże, pomimo całego rozproszenia i całej wielkiej opresji, w jakiej ten naród był, to Słowo Boże ich trzymało, scalało i doprowadziło ich do tego miejsca. Czyli pozwoliło im stworzyć naród. Patrzę na zegarek i widzę, że mam mało czasu, bo chciałem jeszcze przytoczyć bardzo ciekawostkę dotyczącą tych samych słów, które zostały znalezione na zwojach w Qumran, ale to może przy jakiejś innej okazji. Ponieważ, proszę braterstwa, mówimy o wierze. My wierzymy w to, że wypełniając Słowo Boże, możemy stać się uczestnikami życia wiecznego. To mogłoby powstać pytanie, czy uczestnikami tego życia wiecznego przez wiarę w tysiącleciu będą mogli żyć ludzie. Dosyć często mówimy o tym, że w tysiącleciu nie będzie wiary, bo będzie poznanie Pana. Nawet ten sam prorok Abakuk mówi o tym, że poznanie Pana będzie pełne w odniesieniu do przyszłości. Czy sprawiedliwy będzie żył z wiary? Ja odpowiadam, że tak. W tysiącleciu narody uczyć się będą sprawiedliwości, aby stać się sprawiedliwymi w oczach Bożych. Każdy człowiek. Ponieważ ziemia będzie pełna poznania Pańskiego, wypełniona treścią Jego słowa, wówczas wszyscy ludzie z tych, którzy będą zmartwychwzbudzeni, będą musieli w pełni zaufać, czyli stać się wierzącymi w treść i moc wykonania obietnic Słowa Bożego. Wówczas zasługi ofiary Jezusa Chrystusa będą przypisane już Kościołowi, który będzie wzbudzony, ale wówczas ci, którzy będą żyli, będą musieli w 100% wypełnić treść tego słowa, wierząc i mając pełne zaufanie do tego, że takie postępowanie będzie dawać prawo do życia wiecznego. To będą podobne warunki jak w ogrodzie Eden. Więc słowa i wiara w sens tego posłuszeństwa będzie dawać prawo do życia. Jakiego rodzaju będzie to wiara? Jest delikatna różnica, proszę braterstwa, między hebrajskim słowem wiara, a greckim. Hebrajskie to jest emunach, a greckie pistis. I tutaj w wielkim skrócie przytoczę fragment jednego z żydowskich filozofów w książce Martin Buber, w książce Dwa typy wiary tłumaczy, że pistis nowotestamentowe, czyli wiara, a emuna starotestamentowa to są dwie różne rzeczy. Bo pistis, czyli grecka wiara, to przede wszystkim rozumowa, umysłowa zgoda na doktryny, fakty i idee. A emuna to postawa serca, czyli bezgraniczna ufność, wyrażająca się w sprawiedliwych czynach. To ufne poleganie na Bogu, podobne jak miał Abraham, które rodzi święte postępowanie. To słowo jego zdaniem również wyraża wzajemną wierność i lojalność. Stąd życie sprawiedliwego wieku tysiąclecia, według znaczenia tego słowa, tak ujętego, może być pochodną z jednej strony jego wierności wobec prawa, jakie wówczas będzie funkcjonowało, ale z drugiej strony na zawierzeniu Bożej obietnicy życia w zamian za taką postawę. Bo emuna to jest również zaproszenie do głębokiej społeczności, jest stanem zachłyśnięcia się i oczarowania Bogiem, jest stanem bezgranicznego zaufania do Stwórcy, jak on to podaje. Możemy się spodziewać, że w takim stanie zachłyśnięcia i oczarowania działaniem Bożym przez Jezusa Chrystusa i Kościół, widzialnymi znakami, jakie będą się działy wówczas, a więc przywrócenia do życia, braku chorób, braku płaczu, braku śmierci, tego, o czym wcześniej mówiliśmy, że to wszystko będzie sprzyjać, bo człowiek będzie widział to na własne oczy i to będzie sprzyjać do tego, żeby on zaufał w pełni, że to, co mi, Panie Boże, teraz dajesz, to wszystko sprzyja temu, żebym ja mógł żyć wiecznie. Ale wiara taka w żadnym razie nie stoi w sprzeczności z rozumem, a jedynie go uzupełnia ku pożytkowi człowieka. Proszę, braterstwa, na koniec krótki wątek osobisty. Jesteśmy w Chrzanowie. Źle bym się czuł, gdybym tego nie powiedział. Chrzanów, zbór w Chrzanowie, społeczność w Chrzanowie, chociaż wiem, że tą konwencję organizuje zbór w Mysłowicach, tak? Ale zbór w Chrzanowie zawsze mi się kojarzy, przynajmniej do tej pory, z bratem Stasiem Sroką. Niezwykła postać. Gdy był w naszym domu w Betanii przez około miesiąc czasu, miałem problem, ponieważ w momencie, kiedy on potrzebował naszej pomocy, chcieliśmy mu pomóc, ale nie mieliśmy miejsca. Jedyne miejsce, jakie było dla mężczyzny, było w czteroosobowym męskim pokoju. W pokoju, w którym ja osobiście, gdybym miał tych towarzyszy, nie bardzo bym chciał żyć z tymi ludźmi. Ze względu na stany chorobowe, na głębokie depresje, głębokie dysfunkcje organiczne tych ludzi. W tym jednego z naszych braci. I mówię, bracie Stasiu, będziesz w tym pokoju. Chociaż bardzo bym chciał inne miejsce, ale nie mieliśmy takiej możliwości. Fizycznie nie było. Po kilku dniach pytam, bracie Stasiu, jak się czujesz? Nadarza nam się okazja do tego, żeby dokonać zmiany. Co o tym myślisz? Nie chcę. Bracie Stasiu do mnie odpowiada. Ja nie chcę. Gdy patrzę na tych ludzi, to z radością, z wielkim błogosławieństwem, wdzięcznością odczuwam, że Pan Bóg mnie tu posadził, tu mnie postawił, bo widzę cudowność Bożego Królestwa, gdy patrzę na tych ludzi. Zauważacie, bracie, swoja jaka wiara? Ilekroć przechodziłem korytarzem, on zawsze siedział i czytał. Był wspaniałym przykładem dla mnie. Ale dlaczego mówię tutaj jeszcze o bracie Stasiu? Ponieważ często słyszałem jego wykłady na temat Abrahama. I jak wiedziałem, że w programie jest brat Sroka ujęty, to myślałem sobie, znowu będzie o Abrahamie. I często się nie myliłem. Nie wiem, czy też, bracie, potwierdzacie moje spostrzeżenia, ale jakoś tak kojarzyłem tego brata właśnie z wykładami w tym kierunku idącymi. Pan Bóg dał mi czas, kiedy mogłem zrozumieć, dlaczego sięgnął po Abrahama i dlaczego tak często sięgał po Abrahama. Ten czas to nasza wspólna społeczność w Betanii z naszymi braćmi i moje zastanawianie się wspólne z braćmi na tym, dlaczego Pan Bóg wybrał Abrahama, tego jedynego wówczas człowieka do objawienia siebie. Pan Bóg mu się objawił. Skoro w tym czasie na ziemi żyło prawdopodobnie około 5-7 milionów ludzi. W tym czasie. Ale w wiekach poprzednich też wielu żyło. Może kilkanaście, może kilkadziesiąt milionów. Dlaczego tego jednego? Bo ten człowiek, czyli Abraham, szukał prawdziwego, jedynego Boga. Obserwował bożki wyrabiane przez ojca i gdy tak widział te wszystkie bożki, jak również i innych, którzy podobne bożki wytwarzali, zapewne czuł się z tym bardzo źle. Proszę, bratesa, wówczas panowało niezwykłe bałwochwalstwo. Gdy on szedł z Ur Chaldejskiego do Haranu, to przechodzili najprawdopodobniej przez miejscowość Marii, duże miasto. W tamtym mieście było wówczas obowiązywała wiara w 25 bogów. Czy te świątynie, które tam były postawione dla nich, czy nie mogły go skłonić do tego, żeby się do jednego z tych bożków przytulić? Użyję takiego określenia. Ale to byłoby mało, te 25 to byłoby mało. Wiecie, ile liczył panteon bóstw w Babilonii ówczesnej? 3000 tych bożków lokalnych, związanych z różnymi okazjami, ze szczęściem, z płodnością, z czymkolwiek tylko sobie wymyślali. Było 3000 tych bożków. To ten Bóg sprawił to, a tamten Bóg sprawił to. Abraham się z tym źle czuł. Ale w Egipcie na południu tych bożków było 2000. Więc zobaczcie, w świecie Morza Śródziemnego panteon około 5000 bożków, nie licząc jeszcze bożków kananejskich, które jak liczyliśmy w Betanii z naszymi braćmi, to nam wyszło, że jest ich 56, naliczyliśmy ich różnych. Abraham jest prowadzony przez Pana Boga, wybrany przez Niego. I te bożki w jakiś sposób mogły wpływać na Niego, ale on odgradzał się od nich zupełnie. Zupełnie się odgrodził. Pan Bóg obiecuje mu potomka, a on posłusznie wykonuje to, co Pan Bóg mu każe zrobić. Gdy wykonał to, co chciał wykonać, to, co mógł wykonać, gdy ofiarował swojego syna, Pan Bóg mu obiecał. Powiedział mu, że stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Gdy szedł na górę Moria, mógł myśleć, szedł ze swoim ukochanym, tak naprawdę jedynym synem. I mógł myśleć, dlaczego Pan Bóg wystawia mnie na tak wielką próbę. Chce zabrać mi mojego jedynego ukochanego, obiecanego przez syna. Obiecanego przez niego. Ale nie wątpi ani na chwilę. Jest zdecydowany, bo wie, że jeśli nawet Pan dopuści do tego, żeby Izaaka ofiarować, faktycznie zabić, to on, wiekuisty, jedyny, jest w stanie przywrócić mu życie. I mówi, Pan upatrzy ofiarę. Inny element. Gdy stanął na ziemi kananejskiej w okolicach Sychem, na dosyć urodzajnych ziemiach, ale niezurbanizowanych ówcześnie, na niemal gołych stepach, to Pan Bóg mówi do niego tak: tę ziemię oddam twojemu potomstwu. Z tym wydarzeniem koresponduje jeszcze inny zapis. Mówi tak: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, w którym jesteś, na północ, na południe, na wschód, na zachód. Mówi: całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Rozmnożę potomstwo twoje jak proch na ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i przecież, bo tobie go dam. Wiemy, że się to nie spełniło, tylko dopiero potomkom tak naprawdę. Ale Abraham nie zwątpił w to w ogóle. Ale teraz spójrzmy na to zupełnie z innego punktu widzenia. Wiemy o tym ze Słowa Bożego, że żył w Ur Chaldejskim. Wiecie, bratysło, jakie było miejsce, co to było Ur Chaldejskie? Współczesne badania archeologiczne, nieskończone jeszcze, odsłaniają niezwykłą jakość kultury sumeryjskiej. Opis historyków, archeologów. Jakże wygodny żywot wiedli tu jego mieszkańcy, z jakim rozmachem pobudowane są ich domy. W żadnym innym mieście Międzyrzecza nie odkryto nigdy tak wspaniałych i komfortowych domów prywatnych. W porównaniu z nimi domostwa zachowane w Babilonie zdają się być skromne, a nawet biedne. Mieszkańcy Ur Chaldejskiego żyli w masywnych domach willowego formatu, najczęściej dwukondygnacyjnych, o 13 lub 14 pomieszczeniach. Dolna kondygnacja wznoszona była z solidnej, wypalanej cegły, piętro z płyt glinianych. Ściany pokrywano zaprawą i tynkowano na biało. Przestępując próg, gość wchodził do małego przedsionka, gdzie stały cebry z wodą służące do obmycia skórzu rąk i nóg. Stamtąd trafiał na przestronny, jasny dziedziniec wyłożony gustownym brukiem kamiennym. W okalających go pomieszczeniach znajdowała się izba gościnna, kaplica domowa, kuchnia i pomieszczenia dla służby. Kamienne schody, pod którymi skrywała się toaleta, wiodły gościa na kolisty krużganek, skąd prowadziły wejścia do pomieszczeń członków rodziny i pokoi gościnnych. Dzięki odkryciom archeologicznym możemy powiedzieć, że Ur nie było prymitywnym miastem. Był to jeden z najważniejszych ośrodków sumeryjskich. Posiadał wypracowany system pisania, zaawansowane metody obliczeń matematycznych, archiwa religijne, wytwory, wzory sztuki, bardzo dobrze rozwinięty system szkolnictwa, który obejmował również dzieci. Domy były budowane z kamienia i cegły wypalanej, a miasto posiadało wodociągi i krytą sieć ściekową, czyli kanalizację. Bardzo dobry system świetnej informacji. Proszę bratestwa, jeśli Abraham żył w takim środowisku, jeśli widział to środowisko, bo nie wiemy tak naprawdę, czy on w samym mieście żył, to miał do czynienia z tak wysoko rozwiniętą cywilizacją i kulturą jak na ówczesne czasy i pełną dobytku, dostatku jak na ówczesne czasy. I gdy Pan Bóg go postawił na ziemi kananejskiej i mówi: tę ziemię dam tobie, obejdź ją, to kilka lat później, nie wiemy ile, przychodzi głód na tę ziemię. I Abraham mógł wtedy sobie zacząć myśleć tak: po co mnie przeprowadził tutaj wiekuisty, stamtąd? Tam miałem wszystko. Tam mogłem mieć wszystko. A tu postawił mnie na ubogiej, nędznej ziemi. Na to pustkowie. To tak wygląda Boże błogosławieństwo, tak wygląda Boże kierownictwo? Nie zwątpił ani na chwilę. Poszedł szukać chleba do Egiptu, gdzie naraził się na doświadczenia. Ale stał się on również dla niego nauką. Dzięki wierze i postawie Abrahama oraz jego potomka Izaaka, a tym jest Chrystus dla nas, wszyscy potomkowie Adama, my mamy możliwość przez wiarę poznać Boga i stać się Jego dziećmi. A z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedział to Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, mam nadzieję, że my, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Historia zatoczy koło. Ponad 3800 lat temu Stwórca wyłuskał tego jednego, jedynego człowieka i doświadczył go doświadczeniem przewyższającym wszystkie inne. Ale wówczas Pan Bóg mu powiedział, przysięgam na siebie, że będę ci błogosławił i w tobie, i w twoim potomstwie będą błogosławione narody, jak gwiazdy na niebie i piasek na ziemi morza. Boże naprawianie relacji z człowiekiem zaczęło się od Abrahama, a finał będzie z Abrahamem, czyli z wszystkimi ludźmi, którzy będą korzystać z błogosławieństwa, jakie Pan Bóg udzieli duchowemu Kościołowi, narodowi żydowskiemu, przywróconemu do zupełnej łaski, czego jeszcze myślę, że nie ma, oraz dla całej ludzkości. Wtedy świadectwo ojców Starego Testamentu, w tym również i Abrahama, będzie skłaniać tych ludzi, którzy będą żyli, do tego, by akceptować Bożą wolę i stawać się dziećmi tego przyszłego czasu. Proszę, braterstwa, starożytna postać Abrahama mówi do nas słowami Pana Boga. Chcę, żebyś całkowicie mi uwierzył, współczesny potomku Abrahama. Abrahama w wierze. Nie będziesz wiedział, gdzie zjesz następny posiłek. Nie będziesz wiedział, gdzie jest twój dom i twoja ziemia. Nie będziesz wiedział, czy jutrzejszy dzień przyniesie ci zysk i zdrowie. Możesz przechodzić przejściowe doświadczenia, możesz przechodzić przejściowe błogosławieństwa, którymi się nie upajaj, bo one mogą być przelotne. Możesz myśleć, że masz wszystkie atuty w swoim ręku, żeby odnosić sukcesy. Pieniądze, wykształcenie, dobre pochodzenie, dobrobyt materialny. Jednak ja, twój Stwórca i Zbawca, mogę przypuścić na ciebie doświadczenia, podczas których znoszenia możesz upadać. Jednak wiedz i pamiętaj, mówi do nas Pan Bóg, chcę, żebyś był moim miłym dzieckiem. Dlatego, jeżeli zechcesz pozostać w przymierzu ze mną, musisz mi zaufać każdą cząstką twojego życia, twojej duszy. Twoja wiara musi być od ciebie z głębi. Wówczas będę cię błogosławił w tym, co nieznane przed tobą. I będę cię podnosił. Dzięki takiej wierze będziesz żył i możesz stać się uczestnikiem gwiazd na niebie, czego braterstwu serdecznie życzę.